Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego przy powieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich przy powieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne, ułuda bogactwa, zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto Słowo Pańskie. Ulubiony sposób nauczania Jezusa, jak mówi On sam, to to przypowieści, parabole z greckiego, parabole, coś, co kładzie się obok, równolegle. Aby pełniej zrozumieć nauczanie Jezusa, trzeba zdać sobie sprawę z tego, czym jest to dydaktyczne narzędzie zbawcze Jezusa w Jego nauczaniu i czemu ono służy w Jego głoszeniu słowa. Parabola. Jezus mówi o duchowym świecie, o Królestwie Niebieskim, posługując się obrazami i doświadczeniami tego świata, bo ten świat jest paralelnym obrazem świata, który jest nieprzemijający, Królestwa Niebios, świata, którym Pan jest ponad wszystkim. Pan, czyli Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje. W literaturze i sztuce tamtych czasów była to znana metoda nauczania. Postać, motyw lub fabuła opowiadania poza znaczeniem dosłownym miały jeszcze sens przenośny. Słuchacze mieli być przeniesieni do rzeczywistości, o którą tak naprawdę chodzi w takich obrazach. Jezus używa parabol, przypowieści, ponieważ ten świat stworzony, czasowy, przemijający jest obrazem świata nieprzemijającego, świata Ducha Boga. I to jest świat, do którego każdy człowiek jako stworzony, przechodząc przez ten świat, ma przejść i pozostać w nim na zawsze, żyć na zawsze. Parabole to obraz i wzorzec naszego życia. To z tego świata, ze świata Ducha Boga wyszliśmy, kiedy chciał, abyśmy zaistnieli i stworzył nas w tym świecie, który jest przemijający, abyśmy idąc przez ten świat wrócili do tego, który nas stworzył i pozostali w świecie Ducha Boga na zawsze. To historia zbawienia. Jakie jest znaczenie poszczególnych elementów przypowieści Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, bo chcemy zrozumieć, co nam chce przekazać na życie, abyśmy umieli iść przez ten świat i dojść do świata, który jest obrazowany przez ten świat i nasze ziemskie doświadczenia. Siewca przypowieści obrazuje Boga. Boga, który dociera do ludzi przez posłańców, mających przekazać Jego słowo. Bóg, który mówi, to Bóg objawienia biblijnego Izraela. I przez posłańców naucza. Taki był sens powołania i misji proroków Starego Przymierza. I taki jest sens powołania tych, którzy uwierzą w Chrystusa w Nowym Przymierzu. Oto Słowo Boga stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. I tak Jezus na sobie pokazywał, kim jest Bóg. Powiedział do jednego z apostołów: widzisz mnie, widzisz Ojca. Można tak nawet powiedzieć, że Jezus był wielką parabolą Boga w tym świecie. Parabolą, ponieważ był człowiekiem, ziemianinem, ale był obrazem Boga, swojego Ojca. My wszyscy jesteśmy ikonami Boga, jak mówi greckie tłumaczenie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli podobieństwem, obrazem Boga, stworzonym przez Niego samego. I tak jesteśmy wszyscy, jako stworzenia Boga, podobni do Niego, jako ludzie, parabolami Boga w tym świecie, podobieństwami Boga. Według tradycji wiary biblijnego Izraela Słowo Boga nie jest jedynie nośnikiem informacji, jak w naszej grecko-rzymskiej, łacińskiej kulturze. Nie ma Słowo tylko funkcji przekazywania wiedzy w tradycji wiary biblijnego Izraela, ale posiada moc. Moc dokonywania tego, co oznacza. W Słowie Boga jest moc, zarówno stwórcza, gdy Bóg wypowiadał Słowo, stawał się świat i stawali się ludzie, Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, jak i w Słowie Boga jest moc zbawcza, ratująca życie ludzi, kiedy marnują swoje życie i znajdują się u progu swojej zagłady przez zło, które popełniają. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale słyszymy o tej mocy Słowa Boga. Jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej, nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie posłannictwa swego. Mówił Bóg wówczas do Izraelitów. Bóg jako Pan świata i człowieka wypowiada słowo i zmienia zbawczo historię świata i ludzi. Gdy słowo Boga zostaje usłyszane i zakorzenia się w sercu człowieka, bo człowiek je przyjmuje i wkłada do swojego serca, czyli do całego siebie, to wówczas rozwija to słowo swoją moc w historii tego człowieka i w historii tego świata. Dokonuje się to przez wolne i dobrowolne tak człowieka wobec Boga i Jego słowa, które On kieruje do człowieka. Na tym właśnie polega prawdziwa wiara i prawdziwa pobożność. Wiara, która zwycięża świat i wszystkie jego demoniczne moce usiłujące zmanipulować i zniewolić ludzi. Ta wiara oznacza tak człowieka wobec mówiącego Boga. I wtedy to słowo zaczyna działać. Na początku powołań prorockich, na początku ksiąg prorockich, takich jak Księga Jeremiasza, słyszymy, słowo Pana stało się do Jeremiasza. To wydarzenie słowa. Słowo Boga przychodziło na nich i zmieniało im tożsamość na tożsamość powołania i posłania. I od tej chwili przez Jeremiasza, Ezechiela, Izajasza, Amosa i wielu innych słowo to zaczynało swoją zbawczą misję. Pokazywało swoją moc ratowania ludzi. Z wolnego i dobrowolnego tak człowieka rodziło się posłuszeństwo wiary, które także zasadzało się na wolności i dobrowolności. To posłuszeństwo wiary polegało na całościowym sposobie życia kształtowanym przez człowieka, do którego to słowo Boga docierało, który w sposób wolny i dobrowolny, według tego, co usłyszał od Boga, to oznacza posłuszeństwo, mógł mocą Boga taki człowiek dokonywać zbawiennych zmian w sobie i w innych ludziach. Kolejny element przypowieści Jezusa w dzisiejszej Ewangelii to akcja Boga, akcja zbawienia, sianie. Akcja siania ziarna obrazuje głoszenie słowa Boga. Wydaje się, że głoszenie słowa to najmniej skuteczne działanie w historii ludzi. Najmniej skuteczne, aby wpływać rzeczywiście na bieg wydarzeń i zmieniać ludzi. A w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To właśnie przez głoszenie słowa, ale Bożego słowa, słowa mocy, stwórczej i zbawczej, można skutecznie zmieniać bieg historii, zmieniać świat i ludzi. I dlatego wszyscy, którzy są antyboscy i antyludzcy, boją się tego głoszenia. Usiłują zagłuszyć to głoszenie, zakazać, wyeliminować. Nie może się rozlegać kontrastowy głos Boga do ich głoszenia przewrotnego, antyboskiego i antychrystusowego. Kolejny element z przypowieści Jezusa, który jest parabolą, podobieństwem i mówieniem o świecie nieprzemijającym w obrazach przemijającego ziemskiego świata, to nasienie. To, co Bóg rozsiewa, obrazuje słowo o królestwie, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Słowo o królestwie. Czym to jest? Czym jest to królestwo? To królestwo nieziemskie. Królestwo to znaczy panowanie, władza. Kto ma naprawdę władzę? Kto jest prawdziwym królem? Władza prawdziwa to władza jedynie tego, który zawsze jest, który nie jest przemijający. W kontraście do wszelkiej władzy tych na tej ziemi, którzy sami z siebie są przemijający, śmiertelni, ale grają bogów. Jeśli ktoś uwierzy, że naprawdę są bogami, a ich władza jest boska, wtedy przepadnie ze swoim życiem. Słowo królestwie, czyli o królowaniu Boga, jedynym królu ludzi i świata. To słowo mocy, która kwestionuje każdą nieboską władzę. I ci, którzy wierzą w Boga i uwierzą Chrystusowi, słowu Boga wcielonemu, słowu Boga, które stało się człowiekiem, tacy ludzie będą światłem w ciemnościach władz nieboskich tego świata i nie będą się bać być światłem. Królestwo Boga, Królestwo Niebieskie to władza Ducha Boga nad ciałem świata. To władza prawdy, która jest wieczna. Tylko Bóg jest prawdziwym władcą i tylko On ma prawdziwą władzę nad ludźmi i światem. Tym zawsze byli wierzący tradycji wiary biblijnego Izraela, Starego Przymierza. I tym byli wierzący w Chrystusa, Chrystusowi w historii wiary Nowego Przymierza. I tym są wierzący w świecie, są świadkami Królestwa Boga, jedynego Króla, ludzi świata. Żeby ludzie nie dali się zmanipulować i omamić że ktokolwiek ma boską władzę na tej ziemi. To sprzeczność. Śmiertelnik nie może mieć nieśmiertelnej władzy. Dlatego trzeba szukać tego, kto zawsze jest, a nie tylko tego i nie tego, który jest przelotny i śmiertelny. I tak słyszał Izrael słowo Boga w Księdze Izajasza zapisane w 45 rozdziale. Ja jestem Pan i nie ma innego, poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światło, stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość. Obłoki niech z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Oto słowo o Królestwie, o jedynym Królestwie, Królestwie Boga. Tym żyli Izraelici Starego Przymierza i tym żyją ci, którzy wierzą w Chrystusa w Nowym Przymierzu, w pełni zbawienia. Od wczoraj historii Nowego Przymierza aż do dziś, aż do nas. Posłuchajmy jeszcze słowa o Królestwie z ust Jezusa. Kiedy stoi przed Piłatem, przedstawicielem mocarstwa tego świata i wtedy mówi do Piłata, który go pyta, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Rzekł do niego Piłat, cóż to jest prawda? I kolejny element przypowieści Jezusa. Gleba i odpowiedni do tej gleby los tego, co zasieje Bóg. Nasienie ma w sobie moc życia, ale musi się zakorzenić, aby ta moc w nim zgromadzona mogła zacząć działać, mogła generować życie. Tak jak nasienie roślinne potrzebuje zakorzenienia w odpowiedniej glebie, podobnie i Słowo Boga potrzebuje zakorzenienia w odpowiedniej glebie, którą jest człowiek. Odkąd Słowo Boga zakorzeniło się w pełni w człowieku, stało się ciałem, człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Ci wszyscy, którzy stają się Chrystusowi na swoich drogach życia, to znaczy podobni do Chrystusa, w tym, co myślą, co czują, co robią, jak decydują, stają się odpowiednią glebą dla Słowa Boga i owocują życiem nieprzemijającym na ziemskich przemijających drogach. Doświadczył tego na sobie święty Paweł, gdy odkrył, co stało się z nim pod wpływem wcielonego Słowa Boga, Słowa, którym był Jezus Chrystus. To, czego On doświadczył, gdy Chrystus zasiał w Nim swoje Słowo, zasiał siebie, To ma się stać z każdym z nas. Paweł wyznawał po latach: teraz już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Glema na drodze obrazuje człowieka, który, jak mówi Jezus, nie rozumie słowa o Królestwie. Taki człowiek daje sobie wyrwać przez złego ziarno słowa Boga zasiane w jego sercu. Ten, kto nie prowadzi życia w więzi z transcendencją, z nadprzyrodzonością, z Twórcy i Zbawcy, ten nie sprosta atakom złego, która to siła jest wroga wobec Twórcy i wobec człowieka, który nie mogąc dosięgnąć Boga, ten zły atakuje jego ikony, czyli ludzi, jego podobieństwa. Celem tych ataków jest zniszczenie człowieka w jego tożsamości bycia człowiekiem, zniszczenie godności jego człowieczeństwa. A czym jest to człowieczeństwo? To podobieństwo do Boga według Księgi Rodzaju 1 rozdziału. W ostatecznym rozrachunku chodzi o zniszczenie człowieka i jego życia. Wszelka antyboska władza i antychrystusowa dąży do unicestwienia życia ludzi. To nie jest spiskowa teoria dziejów, lecz rzeczywistość ludzkich losów na tej ziemi, głoszona przez Boga od starego po nowe przymierze, od proroków po Chrystusa, ostatecznego proroka. To rzeczywistość brutalna i realna, bardziej realna niż ten przemijający świat, rzeczywistość agresji wobec człowieka i jego życia. Oto tak naprawdę toczy się walka w historii, w każdej epoce historii człowieka, zarówno wczoraj, jak i dziś. To walka nie o ciało, ale o duszę człowieka. Posłuchajmy, co pisze Paweł do chrześcijan w Efezie w połowie pierwszego wieku. Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się stać i ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić, ostać, zwalczywszy wszystko. Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Na tym właśnie czuwajcie z całą usilnością, proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy moje usta otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. I kolejny element przypowieści Jezusa, człowiek jako gleba, to gleba na miejscu skalistym. Obrazuje człowieka, który nie ma w sobie korzenia, lecz jest zmienny, z biegiem czasu niestały. To ktoś, kto nie przetrwa próby czasu, bo gdy przychodzi na niego ucisk i prześladowanie z powodu słowa Boga, potyka się, upada i poddaje. Co to znaczy dla nas? Żebyśmy się nie spodziewali błogiego czasu w tym świecie, gdy naprawdę zakorzeni się w nas Słowo Boga, wywołamy od razu wokół siebie agresję. Nie dlatego, że ją chcemy, tylko dlatego, że to słowo nie może się zakorzenić w ludziach, którzy nas otaczają. Zakorzeniło się w nas i oni działają pod wpływem zupełnie innych słów. Słów, które są trucizną życia człowieka. Słów antyboskich, antychrystusowych. I kolejny obraz przypowieści Jezusa. Człowiek jako gleba między cierniami. To obrazuje człowieka, który jest całkowicie zanurzony, pogrążony w przemijalności tego świata. Słowo Boga jest takim człowieku zagłuszane przez ciągłe atrakcje tego przemijającego świata. I w ten sposób życie takiego człowieka pozostaje bezowocne. Zabiega się za przyjemnościami w tym świecie i odbija się słowo Boga od jego serca zacienionego cierniami, czyli nieużytecznymi roślinami. Co to oznacza? Każdy powinien sobie na to odpowiedzieć. I wreszcie gleba, żyzna przypowieści Jezusa obrazuje człowieka, który słucha i rozumie. Jest rozumny, racjonalny. Taki człowiek owocuje w pełni w swoim życiu, jak mówi Jezus, 100-krotnie, 60-krotnie albo 30-krotnie. To różnicowanie owocowania nie oznacza cząstkowego spełniania się życia poszczególnych ludzi. 100, 60 czy 30. Nie taki sens mają te liczby tutaj. Każdy, kto jest żyzną glebą dla słowa Boga o Królestwie, o tym, że jedynie Bóg jest Panem człowieka i moim Panem, tylko On i Panem mojego życia, żaden inny człowiek i żadna instytucja tego świata. Jeżeli tak żyjemy, wówczas owocujemy całkowicie, w pełni, a różnica ilościowego, życiowego owocowania w przypowieści Jezusa 160 czy 30 to jedynie przedmiotowa różnica, a nie podmiotowa, nie wartość moja jako podmiotu, tylko oznacza liczbową wielkość daru Boga dla mnie odpowiednią do misji, którą Bóg mi powierzył. Ktoś dostaje 100, drugi 60, inny 30, aby owocował jako zadanie od Boga, odpowiednio do tego, jak go Bóg wyposażył, do misji, którą mu dał. Przypomnijmy sobie potwierdzenie tego rozumienia przypowieści o talentach. Kto dostał jeden talent, miał przynieść jeden. Kto dostał 5, miał przynieść 5. Co to znaczy? Miał przynieść 100% owocowania. I nie powinien porównywać się między sobą. Ten, który miał jeden, w pełni napełnił się życiem. I ten, który przyniósł 5 talentów Bogu, też napełnił się życiem. Bo to było odpowiednie, proporcjonalne do tego, co dostał jako wyjściowy potencjał do wykonania misji zbawienia. Co to znaczy dla nas? Cała ta Ewangelia. Na naszych ziemskich drogach mamy być żyzną glebą dla Bożego Słowa, glebą owocującą w pełni życiem. Każdy z nas w kontakcie z Bogiem i Jego Słowem musi słyszeć i usłyszeć, co to oznacza dla niego w jego codzienności być glebą Boga.